co w prawie piszczy.
Wracamy do naszej rozmowy. Przypominam, że dziś nie sam kodeks prawa kanonicznego, a trzy dokumenty. No, trzy wspomnieliśmy, a nad jednym się zatrzymamy. Ale ja jeszcze właśnie tak a propos całości. To jest wygodniejsze, czy jednak mało funkcjonalne rozwiązanie, że to się znajduje jednak no, niby w kodeksie rozproszone, tutaj zebrane, łatwiej po prostu po to sięgnąć, kiedy jest w takim osobnym dokumencie? Może to są jakieś takie naiwne pytania obserwatora z zewnątrz, ale nie do końca to jest dla mnie klarowne.
Tak naprawdę te dokumenty się pokrywają właśnie, tak jak wspomniałem. To w tej chwili te normy, które pojawiają się w tych dokumentach, one już też są w kodeksie. Vademecum w gruncie rzeczy nie jest dokumentem w takim znaczeniu, że nie tworzy jakiegoś nowego stanu prawnego, to jest obowiązujący, tylko zbiera procedurę, która była niejasna dla tych, którzy byli zobowiązani do prowadzenia postępowań, ponieważ cały proces tak zwany karno-administracyjny, czyli proces pozasądowy, to w kodeksie ledwie 9 kanonów, z czego tak naprawdę 3 są znaczące, reszta są takie drobniejsze, więc nie bardzo było wiadomo, jak to prowadzić. Stąd kongregacja wydała jakby taki właśnie vademecum, taki przewodnik po tym, prowadzenie za rączkę tych, którzy te postępowania są zobowiązani prowadzić, jak po kolei należy procedować w tych sprawach. Natomiast normy Sacramentorum Sanctae Tutela, one na materialne i te proceduralne, tak jak powiedziałem, one nie ma nic tutaj, co by było sprzeczności z kodeksem. Jest pewne poszerzenie może tych norm z uwagi na kompetencje Kongregacji Nauki Wiary. Bo trzeba powiedzieć, że ta różnica, te przestępstwa są w kodeksie wymienione, natomiast Sacramentorum Sanctae Tutela jest pokazane z perspektywy kongregacji, jak kongregacja jakby się odnosi do tych norm, do ich procedowania. Tak? Także trudno, żeby tego typu rzeczy w taki sposób znalazły się w kodeksie, ponieważ kodeks nie zawiera dokumentów wewnętrznych kongregacji czy tych uprawnień. Mówię o stolicy apostolskiej, tam o odpowiednich kongregacjach kompetentnych, ale nie w ten sposób. Natomiast Vox Estis Lux Mundi to jest też interesujący dokument, wprowadzający właśnie ten nowy przepis, który znalazł się i powtarzający te, które także są w tej nowej wersji Księgi VI. No, jest interesujący, właśnie od niego zaczynamy, dlatego że, jak zauważono, jest mowa o pewnych zobowiązaniach nałożonych, zwłaszcza właśnie na biskupów, czy też hierarchów, jeśli mówimy o Kościele Wschodnim, ponieważ jest on wydany, ten dokument, zarówno dla Kościoła Łacińskiego, jak też dla katolickich kościołów wschodnich. Natomiast nie pokazuje, nie zawiera sankcji, jakie grożą za nieprzestrzeganie tego.
I jeszcze pytanie o sam typ dokumentu, bo my słyszymy list apostolski motu proprio. No tak, przeciętnemu człowiekowi list to się nie kojarzy jakoś mocno zobowiązująco, prawda? To tutaj na poły żartobliwie pytam, ale jaki to jest ciężar gatunkowy dokumentu, który jest listem apostolskim?
No taki ciężar, że pod nim jest złożony podpis papieski, czyli taki dokument ma moc obowiązującą w Kościele. To jest wysokiej rangi dokument. Tutaj jakby w przypadku motu proprio to nie tyle podkreśla się gatunek tego, obowiązywalność jest to bezwzględne, ale że to jest inicjatywy własnej papieża, bo to motu proprio dosłownie z łaciny znaczy jakby ruchem własnym, tak? Czyli Ojciec Święty z jakiejś własnej inicjatywy podejmuje pewne działanie i ogłasza je bądź w najwyższym dokumencie, jakim będzie Konstytucja Apostolska, może wydać jeszcze inne, albo listem, bo konstytucje zazwyczaj są obszerniejsze, można powiedzieć, tak, w tych najważniejszych materiałach, natomiast listy są jakby troszkę mniej obszerne i to może być ta główna różnica, natomiast obowiązywalność bezwzględnie jest w takim zakresie i wobec tych podmiotów, które są jasno w tych dokumentach wskazane.
Dopytuję, bo tak jak mówię, często słyszymy te nazwy, te kategorie, a być może nie do końca rozumiemy ich wagę i powagę. No bo list. Tymczasem tutaj jeszcze ta własna inicjatywa papieża, tak? To warto podkreślić.
Oczywiście. Tak jak wspomniałem, to co jest zasadniczym przesłaniem tego pierwszego dokumentu, który się chce wspomnieć, to jest właśnie to nałożenie obowiązku zgłaszania bezwzględnego przypadków, także dotyczących biskupów. I ten dokument budzi najwięcej rozmaitych problemów, wątpliwości, kontrowersji, stąd on będzie uzupełniany.
Ale trochę jak w dobrym serialu, postawimy dzisiaj kropkę w tym momencie, kiedy ta, mam nadzieję, nasza ciekawość została lekko podkręcona i zaprosimy Państwa za tydzień. Powiemy o tych kontrowersjach, powiemy o zawartości samego dokumentu. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ksiądz dr Tomasz Relis, oficjał Sądu Diecezji Opolskiej, był z nami.
Szczęść Boże.
Ewa Skrabacz, kłaniam się Państwu, zapraszając za tydzień.